stosunku do dzieci są odrzucające, wrogie. Oznacza to, że czy też jakby idąc za tą myślą Aleksandra, Melita Stirling odniosła się do tego, co się dzieje, jak wygląda dynamika relacji dziecka z chorującego na astmę skrzydłową z jego matką. I doszło do takich wniosków, że sytuacje, kiedy dziecko ma objawy, kiedy choruje, są sytuacjami, kiedy jest gratyfikowane przez matkę. A jednocześnie ona może się dobrze czuć, tak? Bo może się nim zajmować, opiekować, wzmacniać swoją tożsamość macierzyńską. Czasami również, i to też wychodziło gdzieś tam w badaniach Stirling, okazywało się, że fakt zajmowania, opiekowania się dzieckiem pozwalał bardzo często matce na rezygnowanie z zajęć, za którymi nie przepadała albo których nie lubiła. Na przykład za pracą, której nie lubiła. Natomiast w momencie, kiedy dziecko było zdrowe, nie miało objawów i nie wchodziło w taką bardzo skrajną zależność z matką, wówczas otwarcie było przez nią odrzucane, tak jakby nie była ona w stanie pomieścić najmniejszych nawet przejawów budowania przez dziecko autonomii. Czyli jak jest chore, to jest zależne i wtedy dopuszcza do siebie to, że jest blisko. Dziecko też jakby nie bardzo może nie być niezależne w takiej sytuacji, bo samo sobie nie poradzi. Natomiast po to, żeby utrzymać jakby poczucie ciągłości i pewnego bezpieczeństwa związanego z relacją z obiektem i takiej możliwości otrzymywania miłości, no to bliżej wtedy dziecku do tego, żeby jednak mieć objawy, niż do tego, żeby ich nie mieć. Sytuacja zdrowia jest paradoksalnie trudniejsza do pomieszczenia niż ta, w której dziecko choruje. To z kolei też w badaniach Werbecka, który jakby kontynuował pracę Stirling, padły takie wnioski dotyczące tego, że ta relacja pomiędzy matką a dzieckiem ma taki rys czy charakter albo wymiar symbiotyczny. Matka przeżywa dziecko jako część siebie. Nie dopuszcza zupełnie, że jest ono, czy może być odrębną, niezależną, autonomiczną istotą i wtedy, kiedy się z tym konfrontuje, a przynajmniej raz na jakiś czas tak, to ono wtedy może otrzymywać i dostaje od niej złość, albo jest, nawet jeśli nie wprost, to przynajmniej poprzez taką sytuację braku emocjonalnej dostępności. Powoduje to też, według Werbecka, że dzieci mają trudność w wykształceniu czegoś, co on nazwał ja cielesnym, czyli takim ja, które daje poczucie odrębności własnego ciała. Dziecko pozostające w takiej symbiotycznej relacji z matką, ponieważ intensywnie projektuje ona na nie swoje fantazje, pragnienia i potrzeby, ma trudność w ocenieniu tego, co się dzieje z jego własnym ciałem. To matka wie lepiej, czy dziecku jest ciepło, czy zimno, tak? Czy jest głodne, czy nie. Zjedz, bo przecież widzę, że jesteś głodny. Załóż czapeczkę, bo jest ci zimno. Nawet nie będzie ci zimno, ale jest ci zimno. Tak, tak jakby zupełnie nie dopuszczała tego, że ono jest odrębną, niezależną, autonomiczną istotą. Jeśli ktoś miałby powiedzieć, czy ono jest głodne, to ono samo. Natomiast trwanie w takiej sytuacji utrwala ten rys i utrudnia zbudowanie dziecku czegoś, co Werbeck nazwał ja cielesnym. Prowadzi również do tego, że matka i dziecko pozostają w takiej symbiotycznej diadzie i współgrając, współbrzmiąc ze sobą, dziecko jest jakby delegowane do tego, żeby odgrywać to, co przeżywa matka. I myślę, że tutaj taką dobrą ilustracją takiej sytuacji jest moment, kiedy pozostająca w takiej symbiotycznej diadzie z dzieckiem matka, pełna niepokoju związanego z rozstawaniem się z nim, odprowadza je pierwszy raz w życiu do przedszkola. I dziecko płacze, natomiast matka pozostaje z lękiem, niepokojem i trudnością w tym, żeby w ogóle w sobie te uczucia pomieścić. Natomiast to nie ona płacze, tylko dziecko, czyli on jest jakby delegowany do tego, żeby odgrywać to, co w niej. W momencie, kiedy się rozstają i matka znika za drzwiami, płacz się kończy. To nie jest rzadka sytuacja. Jest pewna grupa dzieci, która właśnie funkcjonuje w taki sposób. Tak? Dopóki mama jest w polu widzenia, mama, która jest przerażona faktem rozstawania się z dzieckiem, dziecko płacze. Mama znika, płacz się kończy. Takim przepraszam. Natomiast to, że w tej symbiotycznej diadzie matki raczej projektują swoje potrzeby, pragnienia, czyli bardziej siebie na dziecko i poprzez nie jakby regulują swoje emocje, czyli w pewnym sensie używają dziecka, nieświadomie oczywiście, ale używają go do tego, żeby móc zadbać o swoje dobre samopoczucie, no to też w przeżyciu dzieci rodzi pewne określone konsekwencje. I badały te konsekwencje dwie polskie badaczki, Susałkowska i Przetacznikowa, gdzieś pod koniec lat 60. I doszły do takich wniosków, że w badanej grupie dzieci chorych na astmę oskrzelową w porównaniu z grupą dzieci zdrowych kluczową rolę odgrywały konflikty emocjonalne związane z matką. Badały te dzieciaki testem niedokończonych zdań Rotera i myślę, że to, co się pojawiało w odpowiedziach, chyba najlepiej ilustruje powtarzająca się często odpowiedź na jedno z tych, czy też jedno z tych niedokończonych zdań. Kocham moją mamę, ale ona mnie nie kocha. Czyli daje to obraz tego, takiego poczucia u dziecka, że matka jest emocjonalnie niedostępna i że pomimo tego, że fizycznie jakoś jest, to jednak dziecko nie ma takiego poczucia, że dostaje od niej to, czego by potrzebowało. Do zbieżnych wniosków dochodziły również inne osoby przyglądające się tej kwestii i wskazując na znacznie silniejszą więź z matkami u dzieci chorujących na astmę oskrzelową niż na przykład u dzieci z mukowiscydozą i u dzieci zdrowych. I o ile jakby to, że tak jest u dzieci, taka jest różnica pomiędzy grupą dzieci z astmą oskrzelową a grupą dzieci zdrowych, wydaje się jakby intuicyjnie zupełnie naturalne. Natomiast mukowiscydoza jest przecież też chorobą przewlekłą, podobnie jak astma oskrzelowa i generującą też różnego typu trudności, takie somatyczne trudności związane z oddychaniem. Tutaj istnieje pewna zbieżność na poziomie tym somatycznym poziomie objawowym, natomiast zupełnie inaczej to wygląda na poziomie regulowania stanów emocjonalnych. Z tych badań wynika, że dzieci z mukowiscydozą nie są tak silnie związane z matkami, ale również nie mają takiej tendencji jak dzieci chore na astmę oskrzelową do tego, żeby doświadczaną, przeżywaną wrogość przekierowywać na siebie, do wewnątrz. Dzieci z mukowiscydozą, jeśli zaczynały odczuwać złość, to osoby, które były z nimi w kontakcie, doświadczały tej złości wprost. Na tym polegała, jakby upraszczając, zasadnicza różnica. Do tego, żeby taka konstrukcja w ogóle mogła zaistnieć, to znaczy taka specyficzna konstrukcja relacji matki z dzieckiem, taka bardzo symbiotyczna, która sprzyja powstawaniu na przykład takich zaburzeń i takich chorób jak astma oskrzelowa, potrzebny jest specyficzny, tak to nazwę, specyficzny rodzic. I z badania Aleksandra wynika, że prawie 60% rodziców, którzy mają, czy też mieli, wtedy kiedy on się zajmował tymi badaniami, mieli dzieci chorujące na astmę oskrzelową, w okresie swojego własnego dzieciństwa przeżyło utratę bliskich, znaczących osób. I to była albo śmierć rodzica, albo rozwód rodziców. I że to jest sytuacja, która jakoś się transpokoleniowo powtarza. I zarówno Aleksander, jak i Overbeck doszli do takiego wniosku, że budowanie takiej symbiotycznej relacji z dzieckiem jest pewnym następstwem nieprzepracowanej żałoby rodziców, czyli takiej sytuacji, w której ona pozostaje nieprzepracowana, natomiast później rodzic używa trochę dziecka do tego, żeby regulować swoje własne emocje, bo nie radzi sobie ze swoją własną depresyjnością. Natomiast myślę też, że właściwie nie mam takiej pewności i przekonania też, co by było, gdyby te badania Overbecka, które zostały przeprowadzone w pierwszej połowie lat 80., zostały powtórzone teraz. Bo pierwsza połowa lat 80. i rodzice dzieci chorujących na astmę, czyli no, możemy przyjąć, że powiedzmy średnia wieku oscylowała wokół 25 lat, czyli poprzednie pokolenie, które też miałoby przeżyć sytuację utraty rodzica, to osoby, których dzieciństwo zazębiałoby się z okresem II wojny światowej. Gdzieś tam ten początek, tu by się nakładało. Tak? I tutaj wydaje mi się zupełnie naturalne to, że przynajmniej w Europie znaczny odsetek populacji doświadczył jakby siłą rzeczy utrat bliskich, ważnych osób. Natomiast to też jakby daje obraz tego, jak to się gdzieś tam transpokoleniowo przekłada i do czego może prowadzić. Overbeck doszedł do takiego wniosku, że symbiotyczny wymiar relacji dzieci chorych na astmę z ich rodzicami wiąże się właśnie z nieprzepracowaniem przez nich żałoby i że rodzice, którzy nie są w pełni emocjonalnie dostępni, używają dzieci do regulowania swoich własnych emocji. Polska analityczka Katarzyna Schir podjęła kiedyś próbę takiego przyjrzenia się temu, jak wygląda sposób budowania relacji nie tylko u matek, ale również u ojców dzieci chorujących na astmę oskrzelową. I doszła do takich wniosków, że mężczyźni, którzy chorzy na astmę oskrzelową, będący ojcami, mają trudności w doświadczaniu emocji. I to jest ten taki aleksytymiczny kawałek, który się u osób chorych na astmę oskrzelową pojawia i który jakoś też ma wyraz w tym, co jest opisywane poprzez teorię resomatyzacji i desomatyzacji, tak? Czyli jakby radzenia sobie z trudnymi emocjami poprzez powrót do takiego pierwotnego mechanizmu uruchamiania różnych stanów fizjologicznych. Ojcowie, którzy chorują na astmę, mają szczególne trudności w identyfikowaniu i rozróżnianiu emocji. To dość często się pojawia w tych badaniach taka odpowiedź związana z trudnością w różnicowaniu i identyfikowaniu, że właściwie no, wiem, że coś czuję, natomiast nie bardzo potrafię powiedzieć co, poza tym, że jest to jakieś wewnętrzne napięcie. Tak? Tutaj trudność w odróżnieniu na przykład lęku i złości dla wielu mężczyzn badanych przez zespół Katarzyny Schir, ta trudność była nie do przeskoczenia. Ponadto mężczyźni chorzy na astmę i będący ojcami mają dużo więcej oczekiwań względem dziecka oraz względem siebie w porównaniu z ojcami zdrowymi. Chorzy ojcowie mają też bardziej lękowy i taki ambiwalentny stosunek do siebie jako ojców. I tak jak wcześniej użyłem takiego sformułowania, że symbiotyczne matki używają dzieci do tego, żeby regulować swoje stany emocjonalne, tak ojcowie chorzy na astmę oskrzelową mają taką tendencję do tego, żeby móc weryfikować swoją ojcowską tożsamość, ale również męską, czyli móc odpowiedzieć sobie pytanie, czy jestem dobrym ojcem, poprzez kontakt i budowanie relacji z własnym dzieckiem. To dziecko jest jakby tą odpowiedzią na to, czy taki człowiek ma poczucie bycia dobrym ojcem, czy też nie, i czy w związku z tym może się sam ze sobą dobrze, dobrze czuć. To używanie może jest to takim nieco niefortunnym terminem, natomiast myślę, że to się stanie może jakoś jaśniejsze, jeśli się odniosę do tego, że to używanie, że źródłem tego używania jest nieświadomość. To nie jest efekt przemyślanego, racjonalnego planu, bo gdyby tak było, to mielibyśmy do czynienia z rodzicami, którzy są po prostu psychopatyczni. Natomiast to jakby zupełnie inna sytuacja. Wnioski z badań SHIR są również takie, że ojcowie chorzy na astmę koncentrują się na oczekiwania wobec siebie i dziecka. I w ten sposób dziecko pełni taką istotną rolę w ich wewnętrznej regulacji. Czyli dziecko służy do potwierdzania różnego typu oczekiwań, pragnień, pełni takich pragnień narcystycznych i jest obsadzane w taki narcystyczny sposób, czyli nie jest jakby obiektem w relacji, ale pełni funkcję lustra, w którym ojciec może zobaczyć swoje odbicie swoich pragnień, potrzeb i oczekiwań. To dramatycznie zawęża, czy też zupełnie nawet likwiduje taką przestrzeń na potrzeby, oczekiwania, pragnienia dziecka. Podobnie zresztą jak w relacji symbiotycznej matki z dzieckiem chorującym na astmę. Tam też nie ma przestrzeni na oczekiwania, potrzeby i pragnienia dziecka, bo jest tylko przestrzeń na to, co się dzieje z matką i co ona umieszcza w dziecku i poprzez co jakoś radzi sobie z własnymi trudnościami. Natomiast jeśli dziecko jest obsadzane jako lustro, tak, a ojcowie, którzy są chorzy na astmę, jakby ich osiową problematyką, taką emocjonalną, jest nierozwiązany dylemat zależnościowy z matką, no to będą mieli, czy też mają nawet, taką tendencję do tego, żeby poprzez budowanie obrazu siebie jako dobrego ojca, który zazwyczaj jest matkujący, podejmować coś, co jest w gruncie rzeczy wątkiem rywalizacyjnym z własną matką z jednej strony, a z drugiej rodzajem takiej kompensacji własnych dziecięcych deficytów związanych z relacją z własną matką. Czyli daje też taki obraz zachwianej w pewnym sensie tożsamości ojcowskiej i męskiej mężczyzn, którzy są ojcami i chorują na astmę oskrzelową. No bo to są ojcowie z tendencją do tego, żeby być matkujący. Chociaż też mam takie poczucie, że jesteśmy w takim momencie w historii, w którym jest na to większe przyzwolenie. W tej chwili czymś zupełnie naturalnym jest ojciec zajmujący się nawet bardzo małym dzieckiem, czymś zupełnie naturalnym jest ojciec będący na spacerze z wózkiem. Jeszcze do połowy lat 50. funkcjonował dość mocno utrwalony stereotyp, opisywany zresztą również w polskich badaniach socjologicznych, zgodnie z którym jeśli to mężczyzna sam był na spacerze z wózkiem, to oznaczało to, że matka nie żyje. W tej chwili taka sytuacja raczej nie wchodzi w rachubę i jest to przyjmowane jako coś zupełnie naturalnego, że ojcowie również pełnią, jakoś dzielą się z matkami, opieką nad dziećmi. Natomiast jakby wracając do tego, co się dzieje z ojcami chorującymi na astmę i do tego, jak oni budują relacje i więź z dzieckiem, czy też do czego dziecka używają, no bo również do tego właśnie, żeby rozgrywać taki wątek rywalizacji z własną matką. Tak? W ten sposób, poprzez bycie ojcem matkującym, podejmują taki wątek rywalizacji z własną matką, mogą przynajmniej na poziomie własnego przeżycia doświadczyć tego, że mogą być lepszą matką dla swojego dziecka, niż ich własna matka dla nich samych. Niestety konsekwencje tej sytuacji ponoszą dzieci, bo to takie pragnienie bardzo narcystyczne i nie dające dziecku dostępności, emocjonalnej dostępności do ojca. Natomiast no, jest to też jedna z takich form budowania takiej odrębności, czy też separowania się poprzez mężczyzn chorujących na astmę oskrzelową od ich własnych matek. Jeśli oni pozostają z takim nierozwiązanym dylematem zależnościowym od własnej matki, no to czasami się dzieje tak, że co jest niefortunnym rozwiązaniem, że no, można się odseparować, ale poprzez atakowanie czy niszczenie relacji lub też obiektu relacji albo jednego i drugiego. I myślę, że można to rozegrać przynajmniej na dwa takie zasadnicze sposoby, co nie znaczy, że one są wyłączne, tak? Bo akurat te dwa przychodzą mi na myśl. Takie, że zostanie to rozegrane w działaniu poprzez atak na relację z taką symboliczną matką. I taką sytuacją jest na przykład podejmowanie romansowania przez dość dużą grupę mężczyzn chorujących na astmę, lub też, co też jest przejawem, bo jest to przecież przejaw wrogości wobec kobiet, natomiast zdarza się również, że jest to rozwiązywane również poprzez no, na przykład homoseksualizm, tak, który też jest wyrazem takiej symbolicznej wrogości do kobiet, czy też do tej kobiety pierwszej, czyli matki. No i to też daje taki obraz pewnego rysu histeryczności, czyli tego, że taka podstawowa problematyka takiego ojca gdzieś tam się zasadza wokół preedypalnych pragnień, czyli takich, które są związane z doświadczeniem bliskości, ciepła i opieki od rodzica, który jeszcze niekoniecznie jest zróżnicowany. Czyli to niekoniecznie jest istotne, czy to jest matka, czy to jest ojciec, po prostu rodzic. A lokowane są w relacji i sytuacji, która jest już, ma już charakter edypalny, czyli taki, gdzie już jest trójkąt, gdzie już jest matka, ojciec i dziecko. I wszystkie te wątki rywalizacyjne z rodzicem płci tej samej o stworzenie ekskluzywnej relacji z rodzicem płci przeciwnej, czyli to, co zostało już jakiś czas temu opisane na poziomie mitu o Edypie. Do tego, jeśli jeszcze dojdzie taka trudność w podejmowaniu męskiej roli i budowaniu męskiej tożsamości, no bo poprzez taką nierozwiązaną zależność z matką rzeczywiście trudno jest zbudować męską tożsamość, a jeśli ta zależność jest nierozwiązana, to bardzo często jest przeżywana jako kastrująca. Tak? Jeśli zatem taka jest, no to tutaj pojawia się stare, dobre, freudowskie penis envy i ta zazdrość też jakoś popycha do rozwiązań, które no, mogą mieć albo taki charakter romansowania, po to, żeby można się było z jednej strony odseparować od matki, niszczyć z nią relacje, a z drugiej strony utwierdzać w poczuciu męskiej tożsamości, której jednak brakuje. Proszę Państwa, ja myślę sobie tak, że właściwie to, co powiedziałem do tej pory, ma taki charakter wprowadzenia do tego, co moglibyśmy mówić o tym, jak może wyglądać wpływ budowania czy też różnego typu sposobów budowania więzi i relacji pomiędzy matką a dzieckiem albo ojcem a dzieckiem, na to, że coś takiego jak choroby psychosomatyczne może się później w dziecku w ogóle pojawić. Myślę, że Państwo macie się do czego odnieść. Ja zachęcam do dzielenia się refleksją. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem do tej pory w jakimś sensie i wymiarze będzie dla Państwa inspirujące. Myślę też, że co prawda do tej pory w tym moim słowotoku nie było specjalnie przestrzeni na pytania i dygresje. Natomiast myślę też, że to nie oznacza, że takowe się w Państwu nie pojawiały i zachęcam do dzielenia się nimi teraz. Mamy trochę czasu jeszcze na to, żeby z takiego poziomu mojego monologu przejść w dyskurs, mam nadzieję owocny.
Jeśli można, ja chciałem zapytać o taką rzecz. Czy należy z tego rozumieć, że ci badacze cytowani sądzą, że astma skrzydłowa jest wynikiem bardziej czy całkowicie zaburzenia jakichś więzi psychicznych, niż istnienie jakiegoś czynnika organicznego i może nawet uściślając, to znaczy czy twierdzą, że samo istnienie zaburzeń więzi może wywołać astmę oskrzelową w warunkach, kiedy nie ma jakiegoś czynnika organicznego, jakiegokolwiek, czy on jest wewnętrzny, genetyczny, czy zewnętrzny, jakiś alergiczny, to jest osobny problem. I na odwrót, to znaczy, czy w momencie, kiedy te relacje są całkowicie prawidłowe, a istniałby jakiś czynnik silny, organiczny, alergiczny, to czy do takich zaburzeń oskrzelonych dojdzie, czy nie dojdzie?
Ja nie potrafię, to znaczy tak, Aleksander sformułował to w taki sposób, że to, że ktoś ma w biografii i w relacjach z własnymi rodzicami tak, pewien określony rys, który jakby predysponuje go do tego, żeby wewnętrzną problematykę rozwiązywać poprzez choroby psychosomatyczne, na przykład poprzez astmę, to nie znaczy, że ona się musi pojawić. To jest jedno z możliwych rozwiązań, i do tego, żeby astma w ogóle mogła się pojawić, to potrzeba więcej różnych czynników, które ją determinują, niż tylko to, co się dzieje w relacji między matką a dzieckiem. Natomiast jeśli dojdzie do takiego splotu okoliczności, w którym pewne czynniki genetyczne, na które wskazuje medycyna, plus środowiskowe, organiczne, jeśli do nich dołączy się jeszcze to, co do tej pory powiedziałem o budowaniu takiej specyficznej relacji z dzieckiem, które później choruje na astmę, to prawdopodobieństwo jej pojawienia się jest dużo wyższe niż wtedy, kiedy tego emocjonalnego elementu nie ma. Co więcej, istnieją również badania, które obrazują efektywność leczenia pacjentów chorych na astmę skrzelową, już dorosłych, którzy przeszli i dokończyli swoje własne procesy psychoterapeutyczne i u znaczącego, ja w tej chwili nie chcę konfabulować, ale i podawać dokładnej liczby, ale ona oscylowała około 70%. Badanych osób, które domknęły swój własny proces analityczny, a wcześniej i później zresztą też chorowały na astmę oskrzelową, to ilość epizodów astmatycznych, które się pojawiały po domknięciu terapii, radykalnie malała, ich intensywność również. Tak? Czyli to też z tego, że, znaczy ja nie chcę przez to powiedzieć, tak, że astmę można leczyć psychoterapią, ale uważam, że jest, że nie tylko w przypadku astmy, ale wielu innych różnych chorób psychoterapia może być integralnym czynnikiem leczenia pacjenta. Tak? Czyli to nie jest kwestia wyboru, czy farmakoterapia, czy psychoterapia, ale to jest sytuacja alternatywy. To jest nie alternatywy, tylko koniunkcji. Tak? Czyli tego, kiedy te dwa aspekty muszą być połączone. Natomiast zapytał Pan też jeszcze o coś. Ale się zgubiłem.
To znaczy nie, ta druga część, jakby odwróciłem to pytanie i zacząłem zastanawiać się, czy jeżeli relacje są całkowicie prawidłowe, a jednocześnie zaistnieje jakiś czynnik zewnętrzny, na przykład alergen pyłkowy, przykładowo.
To po to, żeby pojawiła się nadmiarowa reakcja na ten alergen, to też musi istnieć pewna określona liczba czynników, czy też pewne określone determinanty, które spowodują, że ona się pojawi. Gdyby było tak, że pyłki wierzby wywołują ostrą reakcję zapalną u wszystkich, to nie byłoby o czym rozmawiać. Natomiast większość ludzkiej populacji nie reaguje w sposób nadmiarowy, tylko jej